Dzisiaj mamy 50. rocznicę zakończenia załogowej misji księżycowej Apollo 16 i może warto się misjom kosmicznym trochę przyjrzeć. Jest z nami Tomasz Banyś, kierownik planetarium w łódzkim EC1. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
To co, może na początek spytam, gdzie by należało szukać początków tych misji kosmicznych?
Najprościej by było zacząć od końca II wojny światowej i przypomnieć, że w momencie, kiedy dobiegła ona końca, błyskawicznie rozpoczął się wyścig o naukowców, którzy realizowali niemiecki program artylerii rakietowej, chodzi tutaj o latające pociski. No i Rosjanom udało się głównie położyć ręce na częściach, na maszynach, na fabrykach. Natomiast Amerykanom udało się zdobyć inżynierów, którzy skuszeni wizją niejako amnestii zaczęli rozwijać amerykański program rakietowy. Oczywiście początkowo cele były zupełnie wojskowe, czyli zapewnienie sobie jakiejś dominacji strategicznej. No a przy okazji, zupełnie przypadkiem, kiedy się zbliżał Międzynarodowy Rok Geofizyki, przypomnijmy końcówka lat 50., tak, bo to 57 rok, Sputnik, okazało się, że no, rakiety mogą się też przydać do jakiegoś celu pozornie naukowego. No i Związek Radziecki zaczął wtedy eksplorację kosmosu. Amerykanie oczywiście nie mogli być dłużni, no i troszeczkę na ambicje im sukcesy pierwsze radzieckiego programu kosmicznego tutaj nastąpiły. Stąd też wyścig się rozpoczął. No i oczywiście jedna i druga strona zaczęły coraz więcej inwestować w coś, co początkowo było tylko wygodną przykrywką dla zbrojeń i dla militarnego rozwoju. No i stąd misje Mercury, później misje Gemini, no i ostatecznie misje Apollo, bo coraz bardziej skomplikowane kapsuły, które miały latać w kosmos u Amerykanów, tak się właśnie nazywały.
No, ale musimy zacząć od początku. Początek, tak jak powiedzieliśmy, ta pierwsza rakieta kosmiczna to była właściwie niemiecka rakieta, tak? V2, ale jej głównym przeznaczeniem był ostrzał właściwie Wielkiej Brytanii, więc nie można tego chyba tak do końca wpisać w historię eksploracji kosmosu. No tak może.
Wiem, że to nie politycznie zabrzmi, ale my wpisujemy, dlatego że konstruktor rakiety A4, nazywanej później V2, to był Werner von Braun, dokładnie ten sam człowiek, który odpowiadał za wysłanie Amerykanów na Księżyc. On po prostu został przechwycony i miał najpierw pracować dla armii amerykańskiej, a później de facto zaczął kierować ośrodkiem lotów kosmicznych. No i podwalinami przyszła i NASA. No, cały czas był szefem amerykańskiego programu rakietowego. Bardzo szybko uzyskał w przyspieszonym trybie obywatelstwo. Dość szybko Amerykanie przeszli do porządku dziennego nad jego niezbyt chlubną kartą wojenną. On zresztą się od tego bardzo odcinał, mimo że jakoś wcześniej nie miał problemów z tym, żeby w ramach przynależności DSS pozyskiwać dodatkowych przymusowych robotników i wykorzystywać ich ponad wszelkie normy, byśmy powiedzieli, dzisiaj humanitarne. Mimo wszystko dla niego nauka była najważniejsza. Miał, co by nie było, pewien romans z ideologią też nazistowską. No ale później zrehabilitował się, przynajmniej w oczach Amerykanów, w inny sposób. No i stąd ich wiele pierwszych sukcesów. Bo faktycznie trzeba przyznać, że inżynierem i konstruktorem był bardzo dobry.
Mm-hmm. To teraz może trzeba by było przejść do takiego pierwszego pokojowego zastosowania rakiet kosmicznych. To będzie Sputnik?
Może dla opinii publicznej rzeczywiście to jest najbardziej spektakularne wydarzenie, dlatego że wcześniej, nawet jeżeli odbywały się co rusz loty eksperymentalne, to jakoś nie nagłaśniano ich, dlatego że w zasadzie eksperymenty zawsze miały na celu przygotowanie się, a to do umieszczenia jakiegoś aparatu obserwacyjnego na orbicie, co początkowo się nie udawało, do zwiększenia zasięgów pocisków, które potencjalnie miały kogoś ostrzelać, czyli spaść na jakiś wraży kraj. ewentualnie właśnie testowanie nowych materiałów, trudno wykrywalnych na przykład dla radarów, nowego paliwa i tak dalej, i tak dalej. No i to kosztowało jedną i drugą stronę, w związku z czym nie było powodu, żeby chwalić się tym opinii publicznej, wręcz nie wypadało. No, raczej należało zacząć z przytupem i od sukcesu. No, Sputnik faktycznie został wypuszczony na przerobionej rakiecie wojskowej, którą szykowano do ostrzału w razie czego państw natowskich, czy też wtedy zachodniej Europy, nie w kategoriach sojuszu jeszcze myślano. Gdyby nie to, że Chruszczowa udało się przekonać co do tego, że przy okazji no, to będzie spektakularny sukces, jeżeli taka mała kulka nadająca sygnał radiowy, w zasadzie nie robiąca nic innego, zostanie wysłana, ale umożliwi teoretycznie eksperyment do weryfikacji jeszcze przez międzynarodowe środowisko, no bo odbiór sygnału z orbity, no to pokaże, że Związek Radziecki jest także pionierem tutaj w świecie nauki. No i to chwyciło. Zgoda się pojawiła. Chruszczow powiedział, okej, zróbmy to. Może nie tymi słowy. No i tak się zaczęła znana nam era eksploracji kosmosu. Najpierw no, przy pomocy bezzałogowych aparatów. Niedługo później potem była Łajka, przecież słynna.
No właśnie.
Amerykanie w międzyczasie próbowali z Albertem, szympansem. O tym się już nie pamięta, no ale on też nie skończył dobrze. No i to, co było o wiele bardziej spektakularne, no to 61 rok i Gagarin, który też nie bez pewnych przygód znalazł się na orbicie. Cały lot i przygotowania do niego też utrzymywano bardzo, bardzo długo w tajemnicy, dlatego że nie miano absolutnie pewności, czy to się uda. Wszystko wskazywało, że raczej nie. No ale wyszło szczęśliwie, pomimo pewnych problemów, bo na przykład kiedy już ten lot miał się kończyć, okazało się, że część kapsuły z załogantem nie chce się oddzielić od reszty konstrukcji. Ten statek wchodząc w atmosferę zaczął wirować. No i omal Gagarin tego życiem nie przypłacił, bo gdyby dalej kapsuła zachowywała się w ten sposób, po prostu by ją rozerwało albo leciałby nieoptymalną trajektorią i by spłonął. Na szczęście tam kable i takie zatrzaski, które trzymały ten moduł załogowy, puściły. On się jakoś ustabilizował, wleciał niżej. No później z kolei musiał skakać ze spadochronem, co też Rosjanie uważali, że jeżeli zostanie ujawnione, to może zdyskwalifikować lot w oczach wszystkich agencji lotniczych, kosmicznych. O ile o takich można było mówić, no w każdym razie, że nie zostanie to uznane za pełnoprawny lot, więc ukrywali fakt, że on de facto skakał ze spadochronem, a nie wylądował w planowy, kontrolowany sposób.
Jak długo Gagarin przebywał w kosmosie?
On zrobił tak naprawdę jedną niepełną orbitę wokół Ziemi i to trwało tylko kilka godzin. O ile kolejni już latali na dłuższe, śmielsze orbity, no to tutaj nie było w ogóle nawet pewności, czy on będzie na tej orbicie przytomny. Stąd też warto powiedzieć, że Rosjanie mieli to do siebie, że blokowali swoim kosmonautom moduły sterownicze i tak naprawdę oni byli bardziej pasażerami na początku niż pilotami, no bo obawiano się, że ktoś może stracić przytomność albo zrobić coś dziwnego pod wpływem, dajmy na to, nieważkości czy sił działających w trakcie startu. Oczywiście oni dostawali też koperty z kodami, które im umożliwiały w sytuacji awaryjnej przejmowanie kontroli, przynajmniej częściowej, nad tymi kapsułami. Natomiast na początki nie wiązały się bardzo z zaufaniem do pilotów. Pewnie to było czymś uzasadnione.
I kolejny krok, jeżeli chodzi o eksplorację kosmosu, to mamy pierwszego człowieka na Księżycu i tutaj już Amerykanie nam się kłaniają.
Tak jest. To misja Apollo 11. W zasadzie omal nie było tak, że Apollo 10 nie zdecydowała się, czy członkowie Apollo 10 tej załogi nie zdecydowali się stanąć na powierzchni Księżyca pierwsi. To jest też ciekawa historia. dlatego że dziesiątka była taką misją testową, sprawdzającą przed Apollo 11, czy wszystko zadziała, czy technologicznie Amerykanie są do tego gotowi, a presja ze strony kolejnych to sukcesów radzieckich, no bo w międzyczasie jeszcze pierwszy spacer kosmiczny, dopiero co wcześniej Gagarin, później faktycznie no, coraz bardziej skomplikowane loty. Amerykanom wcześniej nie za bardzo szło, oni potrzebowali sukcesu. No i dziesiątka i tak była już przyspieszona z różnych względów. Kiedy się zbliżyła do Księżyca i oni tam orbitowali nad powierzchnią Srebrnego Globu, załoga się zastanawiała, wiedząc, że to byłby lot w jedną stronę. Najprawdopodobniej nie mieliby jak wrócić. Czy mimo wszystko nie wylądować i nie przespacerować się po powierzchni Księżyca, wiedząc, że najprawdopodobniej to będą ich ostatnie kroki. Bardzo ich kusiło, to wiemy z ich relacji, ale ostatecznie byli profesjonalistami, nie zrobili tego, zrobili co do nich należało, wrócili. No ale jeden z nich, John Young, później był dowódcą Apollo 16, czyli tej misji z powodu rocznicy, której dzisiaj tutaj rozmawiamy. Także jemu się przynajmniej udało na ten Księżyc powrócić.
Kto pamięta ten etap i kto może był szczęśliwym posiadaczem telewizora, bo w Polsce to chyba może nie było to aż tak częste wówczas, to mógł śledzić to, jak to lądowanie na Księżycu wygląda, ten pierwszy spacer.
To prawda i też przy pierwszym lądowaniu omal się nie skończyło to wszystko katastrofą, dlatego że niestety, ale najlepsze plany nawet nie przewidują takich rzeczy jak nadmierne zużycie paliwa albo jakieś kamyczki, które się pojawią w docelowym miejscu lądowania. Coś takiego się zadziało przy 11 i tam załoga miała do wyboru albo zrezygnować ze spaceru i z lądowania na Księżycu. To też była całkiem realna opcja. Albo już jadąc w cudzysłowie na oparach, faktycznie zmienić troszeczkę miejsce lądowania i znaleźć jakieś, które będzie bardziej dogodne. I na to się wtedy przy Apollo 11 zdecydowano. No i stąd wszyscy później wokół naszej planety zbierali się przed
telewizorami.
Tak, i w napięciu i chłonęli tak, ten obraz, który był wtedy jeszcze czarno-biały i nie za dobrej jakości, ale to było i tak coś niesamowitego. Oczywiście lądowania kolejnych misji Apollo już, to znaczy wciąż budziły pewne emocje, ale na pewno nie aż takie.
Amerykanie czy oni jakieś pamiątki pozabierali z tego Księżyca wtedy, na początku?
Pamiątki nie, ale starali się, nie wiedząc, ile będą
jakieś
czasu
kamyczki,
na powierzchni.
Piasek?
Tak, kamyczki, piasek, właśnie drobne próbki i z każdą kolejną misją okazywało się, że śmielej mogli te próbki zbierać, no bo było to coraz bardziej przewidziane po pierwsze programy misji, a po drugie zachowanie z dodatkowym ładunkiem było też bardziej przewidywalne już po kilku misjach wcześniejszych. W wypadku 11, 12 tak naprawdę nie było wiadomo nawet jak rozmieszczenie ładunku, który miał powrócić na powierzchnię Ziemi z astronautami w kapsule, wpłynie na przykład na zachowanie tego pojazdu w trakcie jego powrotu do tego statku na orbicie, który później miał ich sprowadzać w stronę Ziemi. No także wbrew pozorom decyzja o tym, ile kilogramów takiej próbki zabrać i gdzie ją ulokować dobrze, tak żeby nie wpływało to na trajektorię lotu, to też były rzeczy, o których astronauci musieli myśleć. A to oczywiście nie był największy z ich problemów.
A ponieważ w wyścigu do Księżyca Stany Zjednoczone trochę wyprzedziły nam ówczesny Związek Radziecki, to radzieccy naukowcy zaczęli się koncentrować na budowie stacji orbitalnej.
Trochę tak, troszeczkę też próbowali się spełnić, na przykład eksplorując Wenus, no bo sondy Wenera, tutaj pierwsze, które przesłały jakiś obraz i przez chwilę nadawały z powierzchni tej planety, no to były sondy, co by nie było, radzieckie. Trzeba powiedzieć, że w jednym i w drugim przypadku, czyli w amerykańskim i w radzieckim, program kosmiczny jechał na geniuszu głównych konstruktorów. U Rosjan to był Siergiej Korolew, człowiek, który pomimo kiepskiego finansowania tak naprawdę, które Politbiuro mu zapewniało, był w stanie wykrzesać z siebie naprawdę wszystko i z podległych sobie zespołów wszystko. No ale kiedy Korolewowi się zmarło tragicznie na zawał, zresztą do końca nie wiadomo po dziś dzień, czy ktoś mu nie pomógł z konkurencji, na przykład Walentin Głuszko albo inny z... To są oczywiście spekulacje historyków. Nie wiemy, czy tak było w rzeczywistości, no ale być może jakiś życzliwy inny przyszły główny konstruktor, no to okazało się, że nagle jest problem ze skonstruowaniem nawet odpowiedniej rakiety. Dlatego, że olbrzymie radzieckie projekty, no to były rakiety czy napędzane 30 na przykład silnikami, z których wszystkie musiały odpalić dokładnie w idealnym momencie i pracować równiuśko. Jeżeli się coś tam po drodze przestroiło i okazywało się, że jeden silnik działa trochę mocniej, inny słabiej, no to kończyło się to spektakularnymi eksplozjami na tam pasie startowym czy na terenie kosmodromu. Parę takich eksplozji Rosjan bardzo kosztowało kolejne kroki, które miały pozwolić im wyprzedzić, przegonić Amerykanów po ich księżycowym sukcesie. No ale tak się oczywiście nie stało i w zasadzie Rosjanie musieli bardzo ograniczyć swój program kosmiczny. Stąd też faktycznie, ponieważ dobrze im wychodziły manewry orbitalne, budowanie coraz bardziej zaawansowanych konstrukcji na orbicie, umieszczanie tam nawet na dłuższy czas kosmonautów, no to po prostu na tym się skupili przez pewien czas. Ale żeby nie było, Amerykanie też nie mogli przecież rozwijać swojego programu aż tak, jakby chcieli, dlatego że się okazało, że NASA strasznie dużo kosztuje amerykańskiego podatnika i zaraz po, jeszcze w trakcie programu Apollo okazało się, że ten podatnik najchętniej to miałby te wszystkie sukcesy, owszem, ale no, może trochę mniej wnosił z budżetu na agencję NASA, która jeszcze miała konstruować przecież samolot kosmiczny, który później poznaliśmy pod nazwą wahadłowca, czyli statku wielokrotnego użytku, który miał w przyszłości wręcz zapewnić nam łączność z Księżycem. Docelowo wcześniej no, choćby na orbitę okołoziemską, na przyszłego rodzaju, różnego rodzaju stacje kosmiczne. To też się okazał być zbyt drogi projekt, a wszystkie inne bezzałogowe misje, Voyagery, Marinery i tak dalej, to też sporą część budżetu agencji zjadały. No jak się okazało, że jest tego troszeczkę dużo, plany są ambitne, a na powierzchni Księżyca już parę razy człowiek był, no to postanowiono zlikwidować problem poprzez likwidację misji. Przecież oryginalnie miało być bodajże misja Apollo aż do numeru 21 włącznie. Tymczasem 17 była misją ostatnią i to w jej załodze poleciał na przykład Harrison Schmitt, geolog, a obsady z naukowcami były przewidziane w zasadzie na misję od 19 do 21. Mhm. Wcześniej mieli latać tylko mężni piloci, oblatywacze, którzy byli odporni na, jak najbardziej na przeciążenia, różne siły, manewry i trudne warunki kosmosu. I oni mieli przygotować grunt przed bardziej ambitnymi naukowo misjami, właśnie tymi późniejszymi. No i szesnastka, której rocznicę mamy teraz, to jeszcze była misja złożona z pilotów wojskowych, czy pilotów, którzy wywodzili się z marynarki. A 17 też tak była planowana. Okazało się w trakcie, że właśnie już nie będzie kolejnych. No to stąd Harrisona Schmitta właśnie...
Bardziej postawiono na naukę po prostu.
Zgadza się, no ale w zasadzie odbyła się tylko jedna taka porządna, bardzo naukowo misja Apollo. Co nie zmienia faktu, że oczywiście astronauci na powierzchni Księżyca rozstawiali instrumenty naukowe, realizowali, tak jak w tej chwili astronauci gdzieś tam na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, zlecone im eksperymenty, często kończyli specjalnie przygotowujące ich do tego kursy, część dorabiała dodatkowe fakultety, ale no przede wszystkim to byli piloci. Natomiast w wypadku na przykład takiego Harrisona Schmitta było odwrotnie. To był geolog, bardzo dobry zresztą, z dyplomem uniwersyteckim, pracujący na uczelni, pracujący naukowo, który później przeszedł kurs pilotażu, kurs pilota doświadczalnego, wylatał ileś tam na odrzutowcach w ramach szykowania się do misji, został astronautą, został przeszkolony, no i też by sobie z tym świetnie poradził, no ale człowiek, który wiedział, czego się spodziewać po strukturze geologicznej Księżyca, gdzie szukać ciekawszych skał, jaki rodzaj terenu mógł zostać w jakiś sposób ukształtowany. Oczywiście to wszystko wiedziano cały czas w kontroli lotów. To wszystko wiedziano w zespole misji, no ale jest różnica pomiędzy człowiekiem, który widzi to tuż przed sobą, jest w stanie ocenić, popukać młoteczkiem i na bieżąco odczytać coś z przyrządu i powiedzieć, tutaj wykopmy próbkę, bo ta będzie ciekawa, a jednak pilotem, który takiej wiedzy bezpośrednio nie posiadał.
Czyli dopiero to był ten moment na zawieranie pamiątek może. Rzeczywiście.
Tak, chociaż pamiątki zabierano, bo znowu przy szesnastce na przykład 95 kg kamieni księżycowych i próbek pobranych z różnych miejsc w trakcie trzech wyjazdów takim samochodzikiem terenowym Amerykanie przywieźli. No ale też coś zostało, bo na przykład Charles Duke, pilot modułu księżycowego, zostawił oprawione w ramkę zdjęcie swojej rodziny na powierzchni księżyca. I jeden pamiątkowy medal, którego kopię z kolei później NASA przekazała do jednego z amerykańskich muzeów. Także ta wymiana szła w dwie strony. No i tak też sobie radzono choćby z ciężarem tego, co trzeba było dopakować w razie czego do lądownika.
Nie wspomnieliśmy, a chyba należałoby, o Hermaszewskim, bo jakiś polski wkład też nam się tutaj pojawia.
Owszem, i trzeba powiedzieć, że i Hermaszewski, i Klimiuk, który z nim był na orbicie, to byli też bardzo dobrze wyselekcjonowani starannie kandydaci. Jeśli chodzi o Polaków, to jest bardzo fajna książka. Ja mogę ze szczerym sercem polecić pod tytułem Cena nieważkości, która opisuje kulisy lotu generała Hermaszewskiego, to jak ta selekcja polskich kandydatów do misji przebiegała, jak oni konkurowali, jak się, no to wszystko też byli wojskowi piloci, których wybrano właśnie po to, żeby godnie reprezentowali Polskę Rzeczpospolitą Ludową w międzynarodowej misji.
I czym się generał Hermaszewski wyróżnił?
Chyba zaciętością i uporem, dlatego że bardzo konkurował tam, w czubie było powiedzmy trójka, czwórka kandydatów. On, mimo że początkowo wcale nie miał najlepszych wyników, jednak najbardziej zacisnął zęby i z zawziętością konkurował, robił wszystko, żeby go wybrano. Ale oczywiście też pewne interesy zwalczających się grup, no bo ci piloci byli wybrani z różnych jednostek w Polsce też, które powiedzmy działały pod patronatem różnych konkurujących z sobą o wpływy dowódców. W związku z czym też to, jakie kto miał notowania w sztabie generalnym, czy na przykład lotnictwo myśliwskie czy bombowe było w danym momencie nieco bardziej na topie wedle strategii naszej krajowej, też wbrew pozorom wpływało na to, jak patrzono na kandydatów, którzy co prawda mieli swoje własne cechy osobnicze i te cechy powinny być wystarczające, żeby stanowić o selekcji, no ale to był miks tego i wewnętrznych rozgrywek o wpływy w Wojsku Polskim. Także ostatecznie jedno plus drugie zdecydowało. Książka na ten temat mówi sporo więcej i zachęcam do lektury, gdyby ktoś szukał.
Cena nieważkości, to polecamy w takim razie tę pozycję. Jeżeli chodzi o Międzynarodową Stację Kosmiczną, bo i taka w końcu powstała, to powstała w wyniku połączenia projektów budowy i rosyjskiej stacji, i amerykańskiej, i europejskiej.
To prawda i jest dowodem na to, że nawet w bardzo trudnych czasach, jeżeli tylko strony chcą współpracować, to się to nie dość, że da zrobić, to jeszcze się to opłaca, bo bardzo szybko się okazało, że jedna międzynarodowa stacja kosmiczna rzeczywiście działa i łatwiej jest ją utrzymywać, mimo że jest to też olbrzymi wysiłek, no bo to są setki milionów dolarów rocznie po to, żeby ona cały czas działała, była w należytym stanie i żeby ludzie tam mogli prowadzić eksperymenty. No ale obecna sytuacja geopolityczna troszeczkę stawia pod znakiem zapytania jej dalszą przyszłość. gdyby sytuacja wyglądała inaczej. Wszystko wskazywało na to, że jeszcze w 30 latach tego stulecia ISS nad naszymi głowami by latał i gdzieś tam powoli byłby szykowany do deorbitacji. Natomiast jeżeli wszystkie zaangażowane strony nie będą aktywnie działać na rzecz utrzymania tej stacji, no to ona może niestety podziałać jeszcze tylko kilka lat na przykład. Niestety.
Mm-hmm. Mniej więcej ten etap, kiedy powstaje Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, to rozpoczynają się takie programy o charakterze już bardziej eksploracyjnym, loty wahadłowców, czyli takich załogowych stacji kosmicznych, statków kosmicznych, które mogą być wielokrotnie wykorzystywane. Umieszcza się w przestrzeni i sztuczne satelity i prowadzi się badania naukowe. A w ogóle to pomyślałam sobie, że to też jest taki moment, kiedy nagle pojawiają nam się Chiny też, jako kraj, który też zaczyna mieć znaczenie. Czy to troszeczkę później jeszcze?
To
no bo cały czas mówimy... To skomplikowane.
Właśnie.
Mówimy o Stanach Zjednoczonych, ZSRR na początku, a później gdzieś nagle uczestniczą nam w tej eksploracji również Chiny.
Tak. Z Chinami jest o tyle ciekawa sprawa, że w zasadzie chińscy przywódcy od początku chcieli gonić przynajmniej Rosję, jeżeli chodzi o te osiągnięcia, ale do końcówki praktycznie lat 90. Ich technologia nie pozwalała nawet za bardzo wynieść człowieka w kosmos. Natomiast nawiązali w latach 90. współpracę z Rosjanami, dosyć bliską. No i nagle okazało się, że ucząc się na błędach cudzych, nie popełniając przy okazji swoich, mogli wykonać skok technologiczny, który umożliwił tajkonautę, wystrzelenie tajkonauty no mniej więcej 20 lat temu, bo to wtedy nastąpiło. No i jak już pierwsze eksperymentalne loty wyszły, najpierw bezzałogowe, później załogowe, no to się okazało, że już na bazie nowocześniejszej technologii, początkowo tej współpracy, oni rzeczywiście stali się graczem o rozbudzonych ambicjach, który sobie najpierw postawił też cel powrotu na Księżyc. Tutaj łaziki Jutu są doskonałym przykładem na to, że znowu dawno, dawno temu.
Ja nie wiem, czy to takie wartościowe ambicje. Księżyc był już bardzo dobrze rozpoznany wtedy.
Niby tak, ale jednak chińskie roboty tam nie stanęły. A teraz 20 lat temu pierwszy łazik, czy tam kilkanaście lat temu pierwszy łazik się pojawił. Kilka lat temu czwarty z kolei łazik już pojechał na ciemną stronę Księżyca i tam jeszcze nawet zasadził jakiś bambus. Przez moment, no ten bambus, ta sadzonka nie przeżyła bardzo długo, ale się trochę rozwijała w warunkach księżycowych, więc też była monitorowana i to też było ciekawe. No ale przede wszystkim pojechali gdzieś, gdzie ani Rosjanie, ani Amerykanie wcześniej nie byli, przekazywali stamtąd też transmisje. No to jest spore osiągnięcie. No i na kanwie kilku misji, które nie wydawały się początkowo aż takie odkrywcze, zbudowali naprawdę niezłą wiedzę, jeżeli chodzi o robotyczne misje na powierzchni innych ciał niebieskich. Także stały się Chiny naprawdę liczącym się graczem. Zresztą cichaczem podobnie próbują postępować Indie, Pakistan. Nie wymieniliśmy tutaj japońskiej agencji kosmicznej, która od lat 80. zaczyna z powodzeniem uczestniczyć w misjach związanych z eksploracją różnych skał latających po Układzie Słonecznym, no bo sondy mające na celu podlecenie do jakiejś asteroidy, pobranie próbek i sprowadzenie tych próbek na Ziemię, a wcześniej no przeloty po prostu bliskie obok asteroidy, obfotografowanie, obmierzenie radarami, to właśnie się okazuje, że Japończycy są w tym no jednymi z najlepszych.
Aha. W ogóle jeżeli chodzi o sondy kosmiczne, to one na przykład wzbudzają znacznie mniejsze zainteresowanie, a pewnie niesłusznie, bo jeżeli chodzi o wiedzę, to pewnie dostarczają nam znacznie więcej wiedzy niż człowiek, który wyląduje na Księżycu i tam się przespaceruje parę kroków.
Ciężko zaprzeczyć. Aha. Chociaż ja wezmę ludzi w obronę, dlatego że oni są w stanie, będąc na miejscu, podejmować autonomiczne decyzje i widzą pewne rzeczy, których żaden jednak sensor póki co może nie zarejestrować albo nie pokazać. gdzieś w odległym o sekundy czy minuty wręcz no, centrum kontroli misji. Także załogowe misje są ważne i umożliwiają też docelowo dużo bardziej komfortową pracę naukową na powierzchni innych ciał słonecznych. Natomiast fakt faktem, jeszcze człowiek w tej chwili byłby w stanie na Księżyc polecieć, na Marsa na razie jeszcze nie potrafimy, natomiast roboty tam wysyłamy i ten robot jest w stanie choćby na Marsie, czy gdzieś tam na jakichś skałkach zamrożonych, przelatujących wokół Słońca, odgazowujących, czyli na przykład na powierzchni komety, coś tam badać przez tygodnie, miesiące.
No właśnie, one zbierają i próbki gruntu i wykonują badania atmosfery, robią mnóstwo zdjęć, z których korzystamy przecież wszyscy.
Dokładnie. I próbują się wwiercić, czasem próbują przywieźć jakieś okruszki zamknięte szczelnie w probówkach. Także na pewno wszędzie tam, gdzie człowieka nie jesteśmy na razie w stanie posłać, te roboty posyłamy i posyłać będziemy, bo to jest dla nas podstawowe narzędzie eksploracji kosmosu. Poza tym, no, nawet jeżeli kosztujący biliony dolarów próbnik razem z rakietą gdzieś tam po drodze zostanie utracony, to jednak ma to inny wymiar niż utrata życia ludzkiego. Dopóki nie jesteśmy w stanie bezpiecznie w każdą stronę astronautów wysyłać, no to przy tej eksploracji nadal naszego najbliższego, ale jednak troszeczkę dalszej części naszego najbliższego podwórka, roboty będą wiodły prym przez najbliższe lata. Zobaczymy, co będzie, jeżeli za dekadę, dwie człowiek skutecznie wróci na Marsa i się okaże, że potrafimy tam misje załogowe skutecznie, bezpiecznie dla tych ludzi jakoś trwale i też wysyłać. Trzymam za to kciuki, ale to cały czas jest pod lekkim znakiem zapytania. No i może wtedy pomyślimy nad tym, gdzie człowiek mógłby
zamieszkać.
Albo się przespacerować póki co w najbliższych latach.
No właśnie, właśnie, bo nie powiedzieliśmy jeszcze o tym, że przecież ważne tutaj są także pierwsze turystyczne loty w kosmos.
Są i wbrew pozorom to nie jest tylko zachcianka
milionerów,
ludzi, którzy są oderwani być może jakoś od rzeczywistości. Nie, to jest prężnie rozwijający się sektor, który dzięki temu, że usiłuje wykreować produkt, na który też usiłują wykreować popyt, stara się wprowadzić zupełnie inny sposób myślenia z ekonomicznego punktu widzenia niż funkcjonują, czy miały w zwyczaju funkcjonować wielkie agencje. No bo taki SpaceX, opracowując rakietę Falcon 9, która lata na przykład po raz 12, ta sama rakieta, poza jej fragmentami, no, które gdzieś tam zostaną utracone, ale większość po wystrzeleniu czegoś na orbitę później grzecznie ląduje i w zasadzie się nadaje po odświeżeniu do powtórnego użytku, to oznacza, że koszt wystrzelenia kilogramu ładunku to na przykład nie jest kilkaset tysięcy dolarów, a robi się to kilkanaście tysięcy dolarów. No i w tym momencie jest to o wiele bardziej opłacalne. A w związku z tym, niezależnie od tego, czy na orbitę będzie trafiał komercyjny satelita, który gdzieś tam relacjonuje sygnał, który można też kupić, sprzedać w zależności od potrzeb, czy umieści tam turystę, który przez chwilę będzie w stanie nieważkości i po tych paru minutach się poczuje kosmonautą, czy zasłużenie, czy nie, no o tym nie rozmawiamy. No to wszystko powoduje, że coraz więcej firm będzie chciało sięgnąć po ten sektor, no, rynku, można by było powiedzieć. Będzie tam usiłowało konkurować, w związku z czym dalej będą na siebie wywierać presję cenową. No i to, co buńczucznie troszeczkę ostatnio powiedział Musk, że on wierzy, że bilet na Marsa jest w zasięgu w zasadzie każdego, kto chciałby na to zapracować, no bo będzie docelowo wyceniany na 100 tysięcy dolarów. Może na warunki amerykańskie jest to nawet uprawnione twierdzenie. Warto powiedzieć, że faktycznie, jeżeli przez lata koszt będzie spadał, a ta technologia będzie się upowszechniać, rozwijać tak jak kiedyś loty samolotem po prostu 100 lat wcześniej, to może rzeczywiście lada moment po prostu coraz więcej komercyjnej działalności będzie i na okołoziemskiej orbicie, i w okolicy Księżyca, i być może gdzieś dalej. To tylko dobrze. Dzięki temu jest coraz więcej programów partnerstwa publiczno-prawnego. Na przykład właśnie NASA działa i z Boeingiem, i ze SpaceX. I dzięki temu okazuje się, że tak jak nie dało się, czy uznawano, że nie da się tanio wrócić na powierzchnię Księżyca, jest to nieopłacalne ekonomicznie, tak jest teraz planowany program Artemis, który ma tych ludzi z powrotem na Srebrnym Globie umieszczać. Także super, we współpracy z tymi dwoma podmiotami to będzie możliwe. Trzymamy oczywiście też kciuki. No i skoro da się, czy potencjalnie wydaje się, że już prywatne firmy zaczną się pojawiać na powierzchni Księżyca, no to może one właśnie, tak jak Musk się znowu odgraża, będą uczestniczyć jako poważni gracze w działaniach na Marsie.
Latamy w kosmos od lat 50. i co? Mam wrażenie, że no trochę odkryliśmy oczywiście, ale jeszcze jest dużo do odkrycia. Nawet w tylko rejonie naszej galaktyki, a przecież poza naszą galaktykę nie polecieliśmy.
Oczywiście, my nawet do końca nie odkryliśmy wszystkiego, co się gdzieś tam w głębi oceanów u nas, na naszej planecie skrywa. Co dopiero, no musnęliśmy ledwie naszą orbitę. Na Księżycu byliśmy w kilku miejscach, które można sobie obejrzeć w Atlasie i tam odbyliśmy kilka spacerów. Zbyt głęboko nawet pod powierzchnię Księżyca nie zajrzeliśmy, a to też bardzo wiele by powiedziało naukowcom, choćby o historii naszego Układu Słonecznego. Na Marsie wykopaliśmy parę płytkich dołków i zobaczyliśmy, że tutaj jest troszeczkę lodu zamrożonego, a tutaj być może kiedyś płynęły rzeki, ale to jest faktycznie bardzo, bardzo, bardzo mało. Także nawet jeżeli tych misji będzie odbywać się w przyszłości kilkanaście rocznie, jeżeli będą stałe bazy na Księżycu i na Marsie, a być może gdzieś na jakichś księżycach Jowisza, dajmy na to, to oczywiście jeszcze bardziej odległa przyszłość. No to się okaże, że ci wszyscy ludzie, którzy tam są i roboty, które tam będą i naukowcy, którzy będą te dane przetwarzać, będą mieć cały czas pełne ręce roboty.
A czy w ogóle są jakieś plany lotów poza naszą galaktykę?
Może i są, ale póki co jest fantastyka naukowa, dlatego że jest to zupełnie dla ludzi nieosiągalne. W tej chwili nie mamy nawet technologii, która pozwalałaby nam wysłać sondy do gwiazd pobliskich, bo choćby taka Proxima Centauri, no powiedzmy trochę ponad 4 lata świetlne od nas, a technologia najlepsza, która jest na deskach kreślarskich, być może umożliwi tam w tej chwili lot sondy trwający 200-300 lat, optymistycznie patrząc. Oczywiście no, człowieka tym bardziej nie jesteśmy w stanie tam wysłać. Nie potrafimy w tej chwili nawet rozmrażać tych, których byśmy zamrozili. W związku z czym wiele tutaj rzeczy może pójść nie tak. A co dopiero mówić o lotach międzygalaktycznych. Nasza galaktyka to jest 100 tysięcy lat świetlnych średnicy. W związku z czym do najbliższej nam galaktyki M31, wielkiej galaktyki w Andromedzie, no to mamy z kolei 2 miliony lat świetlnych ponad. No to jest olbrzymi dystans. W tej chwili, o ile nie znajdziemy żadnego skrótu tamże, nie wiemy, czy z punktu widzenia fizyki to istnieje. No, firm Interstellar sugerował, że tak. Część naukowców sądzi, że tak, ale też nadal tego nie wiemy. Nie spotkaliśmy jeszcze czegoś takiego. Więc wygląda na to, że dostępnymi nam środkami po prostu nie jesteśmy w stanie poza naszą galaktykę wylecieć póki co. No i tego przeżyć.
To jeszcze należałoby pewnie spytać o to, co nas czeka w przyszłości. Mówi się o tym, że Ziemię być może trzeba będzie opuścić.
To jest dosyć odległa przyszłość, bo to jest miliard lat albo więcej w przyszłość. Nasze Słońce jest raczej taką ciemniejszą, nie nazbyt imponującą gwiazdą i to dobrze, dlatego że te spektakularne żyją krótko i eksplodują później bardzo pięknie, siejąc dookoła promieniowaniem, które zabija wszystko. Nasze Słońce na szczęście tak nie zostanie rozerwane. O ile nasze modele są poprawne, to ono w pewnym momencie po prostu troszkę spuchnie. No i w zależności od tego, który model przyjmiemy, albo będzie sięgać orbity Marsa, czyli Ziemię też wchłonie spokojnie, ale no powiedzmy na Marsie się zatrzyma, albo wręcz będzie podlatywać pod Jowisza. No więc strefa, w której komfortowo będzie się ludziom i w ogóle życiu przebywać w naszym Układzie Słonecznym, przesunie się wtedy gdzieś w okolice Saturna. No i pytanie, czy właśnie gdzieś tam za milion lat jakaś nowa wersja naszej cywilizacji będzie zamieszkiwać jeden z księżyców Saturna, a być może inne światy w Układzie Słonecznym, jest to potencjalnie dobry kierunek, ale to jest olbrzymi horyzont czasowy. Nasza cywilizacja nie trwa nawet 1 miliona lat póki co, w związku z czym no, ciężko powiedzieć o tym, co za milion lat ludzkość wymyśli. Pewne jest to, że jest to natomiast nieuchronne. Jeśli niczego nie zrobimy, to możemy po prostu nie przetrwać. Podobnie, jeżeli niestety no, naszą planetę będziemy dalej psuć tak, jak nam to wychodzi przez ostatnich 100 kilkadziesiąt lat od początku ery przemysłowej. No i tutaj musimy działać dwutorowo. Z jednej strony faktycznie musimy starać się przetrwać trochę więcej niż tych kilka pokoleń czy kilkanaście, które ostatnio się wieszczy. Tutaj ekolodzy, planetolodzy nam sugerują, że tyle nam czasu zostało. A z drugiej strony, no może właśnie warto gdzieś przez Księżyc, Marsa i inne światy nauczyć się latać przynajmniej w nasze najbliższe sąsiedztwo i faktycznie troszeczkę bardziej kolonizować Układ Słoneczny, no bo inaczej po nas.
Dziękuję. To chyba na tyle. Więcej pewnie nie uda nam się już dzisiaj powiedzieć, a zresztą kto zna tą naszą przyszłość tak dobrze? Chyba nie jesteśmy w stanie tego ocenić tak do końca.
Chcę się powiedzieć, tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy wieczór.
No właśnie, kończymy w takim razie. Dziękuję bardzo. Tomasz Banyś, kierownik Planetarium EC1 w Łodzi, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Pięknie.